Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, w programie Głos Pracownika dziś powiemy o sztucznej inteligencji oraz czacie GPT. Na początek jednak rozmowa z rzecznikiem Solidarności Markiem Lewandowskim o tym, dlaczego związki zawodowe to najważniejsi partnerzy Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Odpowiedzmy na to pytanie, dlaczego związki zawodowe to najważniejsi partnerzy Państwowej Inspekcji Pracy?
Ja to odwrócę. Państwowa Inspekcja Pracy to najważniejszy sojusznik dla związków zawodowych w walce o prawa pracownicze. Dlaczego tak jest? Związek zawodowy to są zorganizowani pracownicy, czyli sami dbają o swoje sprawy, organizują się po to, żeby stworzyć siłę, dzięki którym mogą mieć wpływ na swoje warunki pracy, ale o te warunki pracy mogą walczyć różnymi narzędziami. Mogą bezpośrednio wchodzić na różne kroki prawne, spory zbiorowe, powołują swoją społeczną inspekcję pracy, która ma uprawnienia również kontrolne. Ale jednym z takich najistotniejszych narzędzi jest Państwowa Inspekcja Pracy. I bardzo często, gdy dochodzi do konfliktu z pracodawcą na tej niwie warunków pracy, Państwowa Inspekcja Pracy bardzo często jednoznacznie rozstrzyga, kto ma rację i pozwala związkom zawodowym wyegzekwować przestrzeganie prawa. Bo jednym z głównych zadań związków zawodowych jest pilnowanie czy kontrola przestrzegania prawa pracy. I teraz to prawo pracy, możemy zabiegać o jego przestrzeganie za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy, sądów pracy, prokuratury. Jest wiele narzędzi, ale z tych narzędzi najważniejszym, najlepszym i najbardziej efektywnym jest właśnie Państwowa Inspekcja Pracy.
Pod koniec kwietnia 3 centrale związkowe, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych podpisały porozumienie z Państwową Inspekcją Pracy. Co to porozumienie oznacza?
Przede wszystkim nie da się w takim porozumieniu bardzo precyzyjnie zapisać konkretnych działań, dlatego że prowadzenie działalności gospodarczej, działalność związkowa, funkcjonowanie firmy to jest bardzo żywa materia i dochodzi w niej do bardzo wielu rzeczy dobrych i złych. To porozumienie przede wszystkim skraca ścieżkę komunikacji pomiędzy związkami zawodowymi a Państwową Inspekcją Pracy, bo bardzo często nadużycia, łamanie prawa dzieje się w danym konkretnym miejscu w konkretnej porze. I teraz, ponieważ każdy pracownik, każdy może złożyć doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy, która jest zobowiązana takie wyzwanie podjąć, to w tym natłoku i nie za dużych możliwościach Państwowej Inspekcji Pracy, związki zawodowe dzięki temu porozumieniu dostały w pewnym sensie szybszą ścieżkę przekazywania tego typu informacji i Państwowa Inspekcja Pracy na mocy tego porozumienia, które jest trochę bardziej intencją, bardziej deklaracją niż takim sztywnym zapisem konkretnych działań, będzie w sposób bardziej bezpośredni i szybki reagowała na takie zdarzenia.
Jest jakby taką mapą drogową.
Dla nas tak. Przede wszystkim daje nam taką bezpośrednią łączność, szybkość w komunikowaniu, że w danym miejscu dzieje się coś, na co trzeba zareagować, albo jest problem, który bez ingerencji Państwowej Inspekcji Pracy będzie trudniej rozstrzygnąć i może być na przykład w dużej firmie, ale też i oczywiście w mniejszych, może być polem konfliktu i wygenerować dużo większe problemy niż wtedy, gdy Państwowa Inspekcja Pracy właśnie szybko zareaguje, szybko potwierdzi lub zaprzeczy zarzutom czy doniesieniom i wtedy taki konflikt, taką sytuację można szybciej rozwiązać. Ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element w tej umowie, o którym się często zapomina. Nie wiem jak w przypadku innych central związkowych, ale w przypadku Solidarności, Solidarność ma bardzo rozbudowane działy szkoleń w poszczególnych, nie tylko w centrali, ale też w poszczególnych regionach. Nawet duże organizacje, te nasze największe, też bardzo często mają swoich trenerów. Dlatego, że w egzekwowaniu prawa, przede wszystkim tego z zakresu BHP, niezbędna jest wiedza. I teraz ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy również prowadzi swoje szkolenia, a również ma swoje ośrodki szkoleniowe, taka synergia jest czymś absolutnie oczekiwanym, żeby siły naszych działów szkoleń i zaplecze to eksperckie szkoleniowe Państwowej Inspekcji Pracy współdziałało ze sobą, aby nasi trenerzy szkolili się w Państwowej Inspekcji Pracy, aby Państwowa Inspekcja Pracy też szkoliła nie tylko naszych trenerów, ale też te osoby, które się tym zajmują. No i w tym wszystkim ogromna rola Społecznej Inspekcji Pracy. Przypomnę, że Społeczna Inspekcja Pracy może powstać tylko wtedy, gdy w firmie działa związek zawodowy, bo to związki zawodowe powołują i nadzorują Społeczną Inspekcję Pracy i ta Społeczna Inspekcja Pracy to jest właśnie przede wszystkim taki sygnał alarmowy, bo inspektor może oczywiście składać wnioski, może robić różnego rodzaju wpisy o nadużyciach, ale nie ma uprawnień, żeby na przykład ukarać pracodawcę, ale dzięki takiemu bezpośredniemu połączeniu z Państwową Inspekcją Pracy jest możliwe, że te jego wnioski, czy ta jego interwencja będzie dużo bardziej skuteczna i będzie potwierdzona na przykład karą, mandatem, czy skierowaniem sprawy do prokuratury, bo Państwowa Inspekcja Pracy też może takie rzeczy robić.
Mogłoby się wydawać, że podpisanie takiego porozumienia między trzema centralami związkowymi a Państwową Inspekcją Pracy to łatwa sprawa. Okazało się jednak, że aby podpisać to porozumienie, potrzebnych było kilka lat. Dlaczego?
Nie wiem komu, bo Solidarność z Państwową Inspekcją Pracy współpracuje bardzo ściśle od wielu lat i wielokrotnie to podkreślaliśmy, też wielokrotnie.
No to jest mowa o tym, że trzeba było wypracować kompromis, bo nie wszystkie centrale związkowe miały takie samo zdanie.
No chciałem nie krytykować pozostałych central związkowych, wolę się skupiać na tym, co robi Solidarność.
Ja rozumiem, ale przybliżmy ten proces.
Ale to jest prawda. Solidarność do Państwowej Inspekcji Pracy sama wychodziła dużo, dużo lat wcześniej, wypracowywała sobie bezpośrednie relacje w wielu miejscach. Proszę też pamiętać, jak powoływany jest główny inspektor pracy i jak wygląda nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy. Bezpośredni nadzór ma marszałek, ale realizuje to za pośrednictwem Rady Ochrony Pracy. Szefem Rady Ochrony Pracy jest były przewodniczący Solidarności Janusz Śniadek, więc ten przepływ informacji, on jest dużo bardziej bezpośredni w przypadku Solidarności, co też się przekłada na wybór głównego inspektora pracy, który dzięki takiej konstrukcji jest bardziej otwarty na sygnały płynące od związków zawodowych. Nawet nie od samej Solidarności, bo to jest szerszy kontekst, ale jest zrozumienie w Państwowej Inspekcji Pracy od kilku ostatnich lat, szczególnie właśnie od ostatnich kilku lat, że związki zawodowe dla Państwowej Inspekcji Pracy są kluczowe. Są ważniejsze od wszelkich innych, w cudzysłowie, sojuszników, którzy mogą pomagać czy wspierać Państwową Inspekcję Pracy. Pomijam już tak lapidarną kwestię, jak coroczne wręcz zabiegi przy konstruowaniu budżetu państwa, żeby nie obcinać środków na Państwową Inspekcję Pracy, o co Solidarność usilnie też od lat zawsze walczy, podkreślając właśnie, że Państwowa Inspekcja Pracy to dla nas, dla Solidarności, dla związków zawodowych jest absolutnie kluczowa.
Jednym z powodów, dla których ta umowa została podpisana dopiero teraz, a nie kilka lat temu, była pandemia COVID-19. I ta pandemia pokazała, że są nowe wyzwania, jeśli chodzi o rynek pracy. Tutaj przede wszystkim chodzi o pracę zdalną i dopiero gdy ta praca zdalna ukazała nam się, w jaki sposób możemy pracować, związki zawodowe mogły postawić nowe wyzwania w związku ze współpracą z Państwową Inspekcją Pracy. Co praca zdalna pokazała Państwu?
Pokazała przede wszystkim, że jest duży obszar świadczenia pracy, który wymyka się spod dzisiaj istniejących standardów. Znaczy dzisiaj już nie, bo ustawa wiele tych kwestii, nowelizacja kodeksu pracy wiele tych kwestii rozwiązała, ale przede wszystkim kwestia wypadkowości. Jak oceniać wypadek przy pracy, jeżeli zdarzył się w domu, jeżeli pracuję w kuchni, przepraszam, pośliznąłem się i połamałem nogę albo idę na zwolnienie lekarskie. To jak ma się tutaj kwestia wypadku przy pracy, jego dokumentowania, kwestii komisji powypadkowej czy innych tego typu rzeczy. Więc w relacji z Państwową Inspekcją Pracy te rzeczy stały się dla nas dosyć istotnym wyzwaniem do rozwiązania. Drugą kwestią, z czym zawsze w Polsce był problem, to kwestie czasu pracy, rozliczania czasu pracy. Już przed pandemią był problem, że pracodawcy bardzo często, szczególnie wobec pracowników merytorycznych, nadużywali czy telefonów służbowych po godzinach pracy, czy maili, na które oczekiwali szybkiej reakcji, mimo że człowiek już nie pracował, i już wtedy był z tym duży problem, a praca zdalna, lockdowny i to wszystko, co było związane z COVID-em, jeszcze bardziej wyostrzyły te problemy i trochę nie było sposobu na to, żeby na to reagować. Nowelizacja kodeksu trochę to poprawia, natomiast w praktyce okaże się, czy te rozwiązania są skuteczne, i teraz bez takiego szybkiego elementu reagowania, bez możliwości bezpośredniego angażowania do tego Państwowej Inspekcji Pracy, trudno będzie te niektóre niedogodności czy rzeczy, które jeszcze trzeba poprawić, wykazać. Dzięki takiej konstrukcji Państwowa Inspekcja Pracy, która potwierdza wiele naszych zarzutów właśnie w bezpośredniej kontroli, ma też istotny wpływ na legislację, czyli na to, jak reagujemy z prawem na te coraz nowsze, trudniejsze, dziwniejsze elementy na rynku pracy, z którymi do tej pory niespecjalnie mogliśmy się zetknąć.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem rozmowy w Głosie Pracownika był Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Dziękuję serdecznie i przypominam, że najskuteczniejszy jest związek zawodowy. Jak się zorganizujemy, to dajemy sobie szansę, żeby na przykład skorzystać skutecznie z Państwowej Inspekcji Pracy.
Głos Pracownika.
A ja zapraszam Państwa za chwilę na drugą część programu.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
W Głosie Pracownika porozmawiamy teraz o czacie GPT. Czy istnieje zagrożenie, że zastąpi niektóre zawody? W czym może nam pomóc podczas organizacji pracy? Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała o to Agnieszkę Śladkowską, twórczynię Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Bardzo popularny jest czat GPT. To jest zagrożenie dla nas, pracowników różnych firm, czy szansa do wykorzystania?
To wszystko bardzo zależy od tego, jak go wykorzystamy. Wyobraź sobie sportowca na dopingu. To tak mniej więcej wygląda człowiek, który ma szansę korzystać z czatu. Tylko różnica jest taka, że to jest doping legalny i że każdy może z niego skorzystać. Kwestia tylko, czy wie, jak to zrobić i czy uważa, że to może być coś, co może mu się przydać. Z reguły ludzie uważają, że nie, dopóki nie skorzystają z jego możliwości.
No właśnie, jakie on daje możliwości i w jakich zawodach?
W zasadzie możliwości są naprawdę nieograniczone i one bardzo się też zmieniają w czasie, tak samo jak jakość odpowiedzi, które czat generuje. Myślę, że jesteś w stanie wygenerować tam praktycznie wszystko, co jest potrzebne do takiej pracy w zawodach umysłowych. Na przykład chcesz napisać tekst, ale nie masz pomysłu, co zaciekawi twojego odbiorcę, i możesz zapytać czat, co będzie ciekawe dla nastolatków, dookreślasz sobie swoją grupę, tak? Co ona robi, i dostajesz konkretne propozycje. I teraz co możesz zrobić? Możesz wziąć taką konkretną propozycję i rozpisać ją po swojemu, albo możesz pójść dalej. To od czego powinnam zacząć? Tak? I on ci generuje informacje, od czego powinnaś zacząć. No i możesz znowu zostawić to, albo możesz pójść dalej. A co warto napisać? No i idziesz po kolei. On może ci rozwijać dowolne treści. Widziałam już scenariusze pisane właśnie za pomocą czata i problem polega na tym, że no, maszyna zaczyna walczyć z człowiekiem.
Ale nie dojdzie do opisywania emocji.
Czat jest ładowany czymś i to dalej z niego wychodzi. Czyli im więcej ludzi wkłada do niego różne treści, tym więcej czat ma zasobów treści, z których może dalej skorzystać. Więc jeżeli chodzi o emocje, czat no, jest maszyną, on nie rozumie emocji jak człowiek, ale umie generować informacje z dostępnych informacji.
Czyli może wywołać emocje tym, co napisze.
Oczywiście, że może wywołać. Napisz mi zabawny tekst. Możesz określić, jaki chcesz mieć charakter tego tekstu, jakie on ma wywołać emocje. Napisz maila do mojego przełożonego, który sprawi, że będzie bardziej wzruszony, tak? Albo będzie się śmiał. I już masz zupełnie inną informację, niż jak napisz profesjonalnego, poważnego maila, który będzie dawał mi szansę na podwyżkę.
No dobrze, to on może nam pomagać właśnie czy to przy pisaniu mail, czy dawać jakieś wskazówki, ale może być też zagrożeniem.
Tak, dlatego, że nikt nie wie, kto wygenerował daną treść. Zobacz, mamy na przykład ten wcześniejszy scenariusz. Jest treść, którą wygenerował czat. Ty sobie bierzesz ten scenariusz, coś sobie poprawiasz, no bo wiadomo, że są jakieś rzeczy, które ci nie będą pasować. Będziesz chciała, nie wiem, zmienić jakąś ścieżkę, ale jakby cały trzon i generalnie cała ta treść wypluta będzie w 90% nie twoja. I teraz na czym polega problem? Na tym, że polskie ustawodawstwo jakby nie wymusza tego, żebyś ty określiła, kto jest autorem tej treści.
Czyli mogę wziąć z tego czatu treści i podpisać jako swoje?
Tak, dokładnie. Zmieniasz tam trzy rzeczy i piszesz, że to jest dzieło, które stworzyła Alicja. I teraz dlaczego jest to problematyczne? Dlatego, że jeżeli nie wiemy, kto jest twórcą danego dzieła, to każdy może być twórcą dowolnego dzieła, czyli każda osoba, która może nie mieć talentu. Wiesz, w kogo to uderza? W osoby, które zaczynają konkurować z maszyną i ich praca zaczyna być mniej warta, dlatego że może ją zastąpić maszyna. Maszyna jest w stanie pisać świetne skrypty, na przykład dla programistów, jest w stanie przygotowywać kod, który oni mogą wykorzystać, zaimplementować. Oczywiście z poprawką, bo czat też się myli, ale nadal człowiek też się myli.
To w jakich zawodach możemy się obawiać tego czatu GPT? Czy on może wejść na tyle? No tego nie wiemy, czy na tyle wejdzie, że zastąpi jakieś zawody, ale są na pewno jakieś, które w pierwszej kolejności mogą zostać jakoś wykluczone?
Na pewno tak będzie. Na pewno tak będzie, dlatego że jest to olbrzymia możliwość dla pracodawców, szczególnie dla właścicieli małych firm. Ja osobiście korzystam z tego jak z asystentki. Czyli wcześniej potrzebowałabym asystentki, żeby zrobić jakiś research. Oczywiście czat nie posiada informacji z 2022 czy 2023, więc musisz mieć świadomość jakby ograniczenia datą. Natomiast wcześniej bym poprosiła kogoś o jakieś zestawienie, o porównanie. Na przykład chciałabym wprowadzić do swojej firmy nową aplikację, ale mam trzy do wyboru. I wcześniej poprosiłabym Kasiu, czy możesz sprawdzić mi, jaka jest między nimi różnica. Mm-hmm. A teraz nie płacę Kasi, tylko piszę w okienku, jaka jest między nimi różnica. A potem pytam go, a które byś wybrał, gdybyś mógł wybrać tylko jedno. I to jest bardzo ciekawe, że ten najniższy poziom zawodów może być zastąpiony w taki prosty sposób. Oczywiście nie tylko ten najniższy, bo czat też się rozwija. Przecież to nie jest pewna technologia, która jest nam dana dzisiaj i już się z nią nic nie stanie. Ona się będzie rozwijała. Na pewno utrudni, na przykład nawet patrząc na branżę IT, mamy różne stanowiska, różny poziom kompetencji. Najłatwiej jest zastąpić dół, co jest dla rynku bardzo degradujące, dlatego że góry z dołu, jak nie ma dołu, to nie będzie góry. Czyli jeżeli firmy nie będą zatrudniać pracowników na juniorów, no to nie będzie z nich seniorów. Więc w momencie, w którym dla cięcia kosztów organizacje zastąpią najniższy poziom, to w końcu na rynku stanie się problem, bo nie będziemy mieli tego dopływu nowych pracowników. Jest to bardzo skomplikowany problem.
Programiści, dziennikarze, twórcy filmów, tam, gdzie piszemy.
Tak, myślę, że administracja, analiza danych, to myślę, że tak daleko, jak jesteśmy w stanie wymyślać różne zawody, tak jesteśmy w stanie zastąpić je na tym najniższym poziomie czatem, co nie zmienia faktu, że są kompetencje, których się nie da zastąpić i to jest ta nasza moc. Nad tym, nad czym się trzeba teraz zastanowić, to jakie kompetencje ma człowiek, których nie będzie miała maszyna, nawiązywanie relacji, umiejętność też dostosowania się do swojego odbiorcy i rozumienie też czatu, bo to jest, jeżeli chodzi o wszelkie rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, to stwarza nam się nowy zawód, umiejętności korzystania z tej inteligencji. Żeby czat wypluł ci fajną rzecz, to ty musisz włożyć fajną rzecz. Więc nawet teraz były już rekrutacje w firmach właśnie nad tworzeniem zapytań do czata.
Flash. Informacje.
Polska jest po Czechach z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat. Według Unijnego Urzędu Statystycznego w marcu w Polsce stopa bezrobocia była na poziomie 2,8%. Średnia unijna to 6%, a bezrobocie w strefie euro wyniosło 6,5%. Najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie w marcu pracy nie miało prawie 13% obywateli. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym. W Polsce zmalały obciążenia podatkowe wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, ocenia resort finansów. Powołując się na raport OECD, wiceminister finansów Artur Soboń podkreślił, że zmiany okazały się szczególnie korzystne dla rodzin z dziećmi. Dzięki zmianom w podatkach większa część wynagrodzenia trafia na konta pracowników.
Ten klin podatkowy dla pracownika w Polsce jest niższy niż w 23 państwach OECD, wyższy niż 14, ale jeśli spojrzymy na państwa naszego regionu, czyli Unii Europejskiej, które należą do OECD, bo nie wszystkie tam są, mamy najniższy klin podatkowo-składkowo-transferowy w całej Unii Europejskiej.
Resort finansów ocenia, że zmniejszenie obciążeń podatkowych to efekt obniżenia pierwszej stawki PIT z 17 do 12%, zwiększenia kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych oraz likwidacji odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ministerstwo Edukacji i Nauki jest przed ostatecznym formułowaniem przepisów w sprawie wcześniejszych emerytur nauczycieli. Po zakończeniu tego procesu miałyby się zacząć prace sejmowe. Wcześniejsza emerytura nie będzie dla nauczycieli przymusowa. Propozycja ministerstwa jest taka, aby przywrócić możliwość przejścia na emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 jako nauczyciel, i to jest tylko możliwość, podkreśla resort edukacji i nauki. Wykonywanie pracy w trybie zdalnym ogranicza ryzyko wystąpienia wypadku w drodze do pracy i z pracy do domu, jednak nie wyklucza możliwości wypadku przy pracy, mówi Sebastian Kryczka, ekspert do spraw prawa pracy, i przypomina, że pracownik zdalny, który ulegnie wypadkowi, ma obowiązek zgłoszenia tego swojemu pracodawcy na takich samych zasadach, jak w przypadku wykonywania obowiązków na terenie zakładu. 41% Polaków szuka pracy lub planuje zmienić obecną w najbliższym czasie. To wzrost o 5 punktów procentowych wobec ubiegłego roku, stwierdzono w badaniu Mobilność zawodowa Polaków 2023. Odsetek ten wśród przedstawicieli pokolenia Z wynosi 59%. Sztuczna inteligencja może optymalizować pracę, usprawniać procesy oraz ułatwiać działania przewidywalne i powtarzalne, podkreślają eksperci. Dodają, że część zawodów przestanie istnieć, a w ich miejsce pojawią się nowe. Ich zdaniem potrzebne są regulacje prawne w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji na rynku pracy.
Zawody przyszłości.
Zdaniem wielu ekspertów przyszłość zawodowa będzie należała do specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją. O tym obecnym dziś, ale i przyszłościowym zawodzie opowie teraz Iwona Wysocka.
Sztuczna inteligencja, ten szybko rozwijający się sektor gospodarki, wkrótce stanie się jednym z najważniejszych na świecie, a zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji będzie niezwykle wysokie. Zadaniem eksperta do spraw sztucznej inteligencji będzie rozwijanie i wdrażanie nowych technologii związanych z AI, czy jak kto woli po polsku SI. Będzie to wymagało zaawansowanej wiedzy w dziedzinie matematyki, informatyki i sztucznej inteligencji. Osoba taka będzie musiała posiadać dokładną wiedzę na temat algorytmów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, systemów rekomendacyjnych, przetwarzania języka naturalnego i analizy obrazów. Jednak oprócz technicznych kompetencji ekspert do spraw sztucznej inteligencji musi również posiadać umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, kreatywność, analityczne myślenie i umiejętność pracy w zespole. Będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie badań, analizowanie danych, opracowywanie strategii i tworzenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Zawód eksperta do spraw sztucznej inteligencji będzie ewoluował wraz z rozwojem technologii. Wraz z upowszechnieniem AI w różnych branżach będą pojawiały się nowe potrzeby i nowe wyzwania. Przyszłość zawodu zależeć będzie od zdolności do ciągłego uczenia się i dostosowywania do zmieniających się warunków. Ekspert do spraw sztucznej inteligencji będzie miał kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. To od niego zależeć będzie, jak wykorzystamy potencjał sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport czy edukacja. Jego praca pozwoli na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które poprawią jakość życia ludzi i przyczynią się do rozwoju gospodarczego.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami pod adresem glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.